Jesteśmy razem.
Witamy po raz kolejny, drodzy Państwo. Sobota w południe, audycja Jesteśmy Razem. Kto jest razem?
Janusz Mirowski.
Marek Kolbarczyk, serdecznie witamy. No cóż, trochę mniej zimy, bo jest ciepło, śnieg stopniał. No gdzieś w górach halne i niebezpieczne lawiny, ale tu w Warszawie, tam w Krakowie najprawdopodobniej jest znakomita atmosfera, ale znakomita atmosfera również panuje w naszym studio. Drodzy Państwo, jesteśmy razem i będziemy dzisiaj razem z gościem niebywałym, który nigdy nie pozwalał mi mówić o sobie w taki sposób, że jest wybitny albo najwybitniejszy, że jest wspaniały, że jest cudowny, że jest genialny, że jest inteligentny, że jest świetnym muzykiem i tak dalej. Nie pozwalał mi dlatego, że po prostu jest skromny, a ja tymczasem nie jestem nim i zawsze mówię to, co przed chwilą właśnie wymieniłem. Janusz Mirowski przeczyta kilka informacji. O kim, Januszu?
O Januszu, moim imienniku, Januszu Skowronie, muzyku jazzowym, pianiście, kompozytorem i aranżerem. No, jak powiedziałeś, jest jednym z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych grających na syntezatorach. Współpracował m.in. z Tomaszem Stańko, Zbigniewem Namysłowskim, Sześmierem Dębskim, Billem Evansem, Randy Breckerem. Koncertował na scenach całego świata. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 6 lat od prywatnych lekcji na fortepianie u niewidomej pianistki Stefanii Skibówny w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Laskach. Ukończył szkołę muzyczną drugiego stopnia imienia Józefa Alznera w Warszawie w klasie organów. Ma w swoim dorobku wiele własnych kompozycji i aranżacji, uczestniczył w nagraniu płyt, ponad 60 płyt. Jest idolem Fundacji Szansa dla Niewidomych, dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez obydwu prezydentów w roku 2009 i 2017.
No, drodzy Państwo, to jest taka notatka życiorysowa, biograficzna, no, której tak słucha się dosyć tak sztywno, podczas gdy mamy do czynienia z niebywałym gościem, przesympatycznym, wspaniałym, inteligentnym, który nie tylko jest muzykiem, ale jest intelektualistą. Kiedyś, drodzy Państwo, jak byliśmy razem w szkole, dał mi swoje wiersze do czytania, to byłem porażony, jak może 15-letni chłopak takie pisać wiersze. I tak do dzisiaj zostało. Drodzy Państwo, Janusz Skowron jest moim przyjacielem. Z tego, co ja wiem, to wzajemnie jesteśmy dla siebie największymi przyjaciółmi w całym życiu. I jest tak jak ja, osobą niewidomą. Stąd się znamy z Lasek, z szkoły, z jednej klasy. I dzisiaj będziemy z Januszem rozmawiali. Ale zanim porozmawiamy, to puśćmy, Janusz, pierwszy utwór. Jaki to będzie?
Whistle Walk, kompozycja Janusza Skowrona z płyty Tomasza Stańko, Kameleon.
Bardzo proszę. Thank you. połączeni telefonicznie z Januszem Skowronem, moim przyjacielem i wybitnym muzykiem. I niech mi pozwoli mówić. Wybitny, wspaniały, cudowny i tak dalej. Bo ja i tak nie będę słuchał, gdyby mi zabronił. Janusz, jesteś tam?
Tak.
To już witasz się z naszymi słuchaczami.
Witam serdecznie. Dzień dobry prowadzącym w studiu. Dzień dobry słuchającym. Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji Radia Wnet. Muszę powiedzieć, że kibicuję radiu od jego powstania i trzymałem zawsze kciuki, bo to jest jakiś krok, spory krok milowy na drodze budowania niezależnej polskiej radiofonii, z czym jeszcze w tej chwili wcale nie jest tak różowo, więc bardzo, bardzo wspieram pana dyrektora i Radio Wnet.
No to może wobec tego, jako że zawsze mówimy na luzie i zawsze mówimy nie to, co wcześniej sobie zaplanowaliśmy, może powiedzmy, że kiedyś razem z Januszem Skowronem planowaliśmy utworzenie radia dla osób niepełnosprawnych, radia, któremu najbardziej chyba, najbardziej, do którego najbardziej podobny jest właśnie Radio Wnet. Takie radio, które miało cieszyć słuchaczy, którzy nie mogą wyjść z domu, którzy są osamotnieni, którzy są chorzy, niepełnosprawni, słabi i tak dalej.
Radiofonon.
Radiofonon, taka to była inicjatywa, w której właśnie, dla której radiostacji taki plan muzyczny tworzył właśnie Janusz Skowron. Janusz, pamiętasz te czasy?
Oczywiście. Ja myślę, że właśnie to radio jest no, takim prekursorem stacji, których powinno być dużo więcej, czyli nie tylko takich grających muzykę komercyjną, ale niosących jakiś przekaz także, prawda? Ruszający jakieś idee, jakieś wartości. Bo tego chyba bardzo, bardzo wszyscy potrzebujemy. Jesteśmy chyba wszyscy trochę przytłoczeni tą taką bezwartościową
byle jakością.
Tak.
Tak, drodzy Państwo, włączamy...
Bezdusznością bym powiedział.
Tak, też. Włączamy Radio Wnet, wiecie, i jesteśmy w innym świecie. Idziemy do sklepów, do centrów handlowych i co się okazuje? Że tam jest zupełnie inaczej. Ale jak? Lepiej? Nie lepiej. Zupełnie głupio. Byle jak. Bez wartości, bez pomysłowości. A tutaj w Radiu Wnet i właśnie dlatego jesteśmy tutaj z tą audycją, jesteśmy razem i też dlatego rozmawiamy z takimi gośćmi jak dzisiaj Janusz Skowron, a wcześniej czy ksiądz Sikorski, czy pan poseł Janusz Szewczak i tak dalej. No rozmawiamy o byciu razem. Proszę Państwa, być razem to jest idea, której nawet w te kilka audycji jeszcze nie zdążyliśmy dobrze zdefiniować, bo to jest tak ważne pojęcie dla wszystkich ludzi na całym świecie, no również i dla nas, dla słuchaczy Radia Wnet, dla wszystkich tutaj w kraju i za granicą internautów. Być razem. Dzisiaj jesteśmy razem z Januszem Skowronem, ale ja jestem z nim, drodzy Państwo, od tak dawna, że już nawet nie pamiętam kiedy. Janusz, gdzie się spotkaliśmy?
No to są chyba lata... Początek lat 70.
68.
Koniec 60.
Tak. W Laskach, w jednej klasie, w piątej klasie, pamiętasz? I tam właśnie razem uczyliśmy się, drodzy Państwo, on niewidomy, ja niewidomy, uczyliśmy się geografii z mapami dotykowymi, czyli wypukłymi. Drodzy Państwo, góry były uwypuklone z takimi śmiesznymi, wypukłymi czubkami. Im wyższa góra, tym większa wypukłość na mapie. Z wykresami na matematyce, wykresami funkcji liniowych, kwadratowych i tak dalej. Janusz, jak sobie radziłeś z matematyką?
Słabo właśnie.
Ale za to...
Może warto powiedzieć, że w takich ośrodkach połączonych, gdzie szkoła jest połączona z internatem, te relacje między wychowankami są bardzo, siłą rzeczy, bardzo, bardzo bliskie. I dlatego, jeśli o nasze relacje chodzi, to myślę, że możemy śmiało sobie powiedzieć, że znamy się naprawdę jak przysłowiowe łyse konie. I no i to jest piękne, nic nie jest w stanie już tej chwili nas zaskoczyć.
No i drodzy Państwo, być może dlatego jakiś czas temu zrobiłem się łysy, chociaż wcale nie miałem tego w planie.
Tych łysych koni, tak?
Tak, mam mnóstwo przyjaciół, z którymi znamy się jak łyse konie. Ale właśnie Janusz podkreślił, bycie w jednej klasie i w internacie, czyli bycie razem bez przerwy i w taki sposób, żeby nie było konfliktów, żeby się jakoś dogadywać. To jest szkoła bycia razem, tak? No, nie dziwcie się więc państwo, że ja miałem pomysł audycji, jesteśmy razem. Januszu, może nam pozwolisz wyjaśnić, że jesteśmy połączeni telefonicznie dlatego, że nie mogłeś do nas przyjechać, nie dlatego, że nie widzisz, bo mogłeś przyjechać ze swoją cudowną żoną, Elą, ale jesteś chory i niech państwo uważają za Janusza za usprawiedliwionego. No, rozmawiamy przez telefon w taki specjalny sposób. Janusz jest chory, mamy nadzieję, że będzie zdrowy, będzie nam grał. No co nam Janusz zagra? No niebywałe utwory nam zagra. A teraz co zagra Januszu?
Kompozycja Stańko Skowron Apostolis, Green Song.
Bardzo proszę. Drodzy państwo, będziemy opowiadali o Januszu Skowronie, o jego karierze. No, zacznijmy od tego, że byłem w Laskach. Przyszedłem do Lasek, do szkoły specjalnej i szkoły absolutnie wyjątkowej, w której to ja i on i wielu innych niewidomych, niedowidzących uczniów się wychowało. Myśmy tam pozyskali taką wiedzę, drodzy państwo, że potem przez całe życie byliśmy na poziomie większym niż ci, którzy uczyli się w szkołach innych. Takie to były Laski w tamtych czasach, koniec lat 60., 70. lata i tak dalej. Drodzy państwo, no i cóż, przyszedłem do tej piątej klasy i po lekcjach, czego ja słuchałem? No Janusz Skowron szedł do specjalnego pokoju i ćwiczył. Ćwiczył kilka godzin dziennie na pianinie, na fortepianie rzadziej. Prawda, Janusz?
Niestety muszę się przyznać, że to ćwiczenie w okresie szkoły podstawowej dosyć mocno zaniedbywałem i bardzo, bardzo, bardzo tego żałuję. Tak naprawdę do pracy wziąłem się dużo, dużo później. No ale to już taki człowiek jest, że są różne błędy młodości, chce się zabawy, chce się rozrywki. No i do ćwiczenia ciężko czasami się zmusić. Przy czym trzeba powiedzieć, że jeśli poważnie się myśli o wykonywaniu tego zawodu, to jest z związane naprawdę z narzuceniem sobie dyscypliny, bardzo ostrej dyscypliny, trochę może zbliżonej do takiej, jaką sobie narzucają sportowcy. Może nie każdy sobie zdaje sprawę, że pianiści klasyczni, którzy poważnie myślą o swojej karierze, no, dochodzą do tego, że ćwiczą po 8 godzin dziennie. Jest naprawdę katorżniczą pracą.
No, na dodatek, gdy są młodzi, chodzą do szkoły. To nie jest tak, że ćwiczą 8 godzin i już, tylko tak, są w szkole, odrabiają jakieś lekcje.
Tak jest.
Tak, muszą mieć czas równolegle na wszystko.
Troszkę ta szkoła jest...
zaniedbywana.
Nie jest tak obciążona, może programem, jak klasyczny tok, ale
jest. I trzeba umieć geografię, matematykę i tak dalej, tak? Trochę trzeba się uczyć, tak?
Naprawdę tego czasu na jakąś rozrywkę, na to, co dziecko każde potrzebuje, jest bardzo, bardzo mało.
I drodzy Państwo, w 72 roku rozstaliśmy się z Januszem, bo skończyliśmy szkołę w Laskach, szkołę podstawową, czyli tych 8 podstawowych klas. Poszliśmy do liceów warszawskich. To był wyczyn w tamtych czasach, bo licea warszawskie w latach 70. wcale chętnie, tak za bardzo chętnie niewidomych nie przyjmowały, więc odbywały się negocjacje dyrekcji szkoły w Laskach z dyrekcjami szkół tych licealnych. No ale udało się. Ja poszedłem do szkoły Dewolot na Żoliborzu. Janusz poszedł do szkoły. Janusz, w jakiej szkole byłeś?
Ja poszedłem początkowo do Gówniaka na Pradze imienia Wacława IV. Była jedna z najlepszych szkół w Warszawie, chyba taką do dziś pozostała. Ale w trzeciej klasie, czy bodajże w czwartej klasie, jednak już zacząłem troszeczkę dojrzewać pod kątem podjęcia decyzji, co dalej. I stwierdziłem już nieodwołalnie, że chcę grać. Wtedy wycofałem się z tego Gówniaka, przeniosłem się do szkoły wieczorowej, żeby kontynuować kształcenie ogólne i zdałem egzamin do średniej szkoły muzycznej. Od razu przyjęto mnie na drugi rok. Trzeba powiedzieć, że wtedy w przypadku osoby niewidomej dostanie się do średniej szkoły muzycznej było bardzo dużym osiągnięciem, że takich osób było w Polsce dosłownie na palcach. U jednej ręki można było policzyć.
A i kształciłeś się w grze na organach, a nie na fortepianie.
Tak, ponieważ właśnie między innymi przez to zaniedbywanie ćwiczenia w podstawówce już byłem wiekowo zbyt zaawansowany, żeby pójść na fortepian. Na fortepianie praca naprawdę wymaga, jest bardzo ciężka i no, tego, co się nie zrobi, na przykład mając 16 lat, trudno dogonić już potem mając 19 lat. Tak to wygląda.
Januszu, zaraz będziemy dalej opowiadali o twojej muzyce, o twojej karierze, ale póki co może puśćmy następny utwór. Teraz będzie już utwór, w którym chyba ty nie grałeś, tak, Januszu? Co to będzie?
String Connection, Cichosza.
A jednak.
Jak najbardziej.
Jednak nie.
Ponadto to jest mój utwór.
Tak, to jest, tak, to pomyliłem, bo będziemy potem, drodzy Państwo, szli w stronę takich utworów, w których Janusz nie grał, ale które Janusz za to i ceni, i uwielbia. Ale na razie String Connection.
Nie mamy niestety tego utworu, tutaj nam reżyserka podpowiedziała, więc musimy puścić kolejny utwór. Mogę powiedzieć, jaki to będzie. Moonglow Art Tatum. To puszczamy. Thank you.
Drodzy Państwo, słuchaliśmy Art Tatuma. To jest wybitny pianista, ale nie ja będę o nim opowiadał. Będzie opowiadał o nim Janusz Skowron. Bardzo proszę.
Art Tatum to po prostu geniusz. Niewidomy artysta, którym fascynowali się nawet muzycy klasyczni, jak Paderewski. Czy rosyjscy kompozytorowie, którzy w owych czasach przebywali w Stanach, obdarzony jakąś zupełnie niewiarygodną techniką. No i taki był jego styl. To był niezwykle szybki pianista, ale nie można też powiedzieć, że ta jego wyraz tych jego utworów ograniczał się tylko do takiego sportowego aspektu. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ dotarły do mnie słuchy, że Państwo słyszeli taką wersję tego utworu zdigitalizowaną, czyli odszumioną. I chciałem tutaj powiedzieć coś takiego, że o ile w przypadku przemówień Piłsudskiego czy jakichś dokumentów dźwiękowych mówionych, taka digitalizacja ma sens i jest potrzebna, to w przypadku takich wybitnych nagrań jak tej Tuma powoduje to niestety owszem odsumia te dzieła, ale pozbawia nas niestety pewnego spektrum pasma i ma to wpływ niestety na całość brzmienia, czyli na przykład ogranicza to pogłos pokoju, w którym stał fortepian, bo wtedy się nagrywało bardzo prostymi środkami na jeden mikrofon. I to odszumienie powoduje taką masakrację pasma, że to, co dociera do nas po tej digitalizacji, nie jest prawdziwe.
Znaczy w jakim stopniu, że tak powiem, docierają do nas dźwięki, nuty, natomiast nie dociera do nas emocja, muzyka.
Wiele niuansów, tak, które niuansów, artysta...
Związane z emocjami, tak, bo artysta na bieżąco grając odczuwa jakieś bodźce, jest pod wpływem jakichś swoich przeżyć, a choćby z poranka, czy z wczoraj, więc gra zupełnie inaczej za każdym razem. No i teraz te digitalizacje powodują, że to się nam spłaszcza. Drodzy Państwo, no ale oczywiście Januszu, to trzeba dobrze słyszeć, żeby to usłyszeć, tak? To być może dlatego...
Gdybyśmy wysłuchali dwóch wersji, myślę, że mamy szansę to usłyszeć,
tak? Wszyscy. Wróćmy wobec tego do twojej kariery. Szkoła średnia i ja pamiętam, gdy miałeś 20 lat, pojechałeś, a nawet może mniej, to nam przypomnisz, pojechałeś na pierwszy festiwal takich młodych pianistów, gdzie coś wygrałeś albo nie wygrałeś w Kaliszu. Było coś takiego?
Troszkę było inaczej. To był festiwal Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Nic tam nie wygrałem, ale miałem wtedy 16 lat. I to pomagał mi w tym nasz przyjaciel również do dziś, pan Kwapisz, kojarzysz zapewne, pomagał mi w zorganizowaniu tego wyjazdu. Prawdzie nic wtedy nie osiągnąłem wielkiego, ale osiągnąłem to, że przełamałem pewną barierę, troszkę poznałem już środowiska i to był taki przełom.
Drodzy Państwo, Jacek Kwapisz to był nasz wychowawca, dzięki któremu jesteśmy, kim jesteśmy i serdecznie go pozdrawiamy obaj z Januszem.
Ja również.
Janusz Mielowski również. Drodzy Państwo, jesteśmy razem. Tu w studio, tam z Januszem Skowronem, a tam za głośnikami z Jackiem Kwapiszem i jego małżonką Jadwigą Kuczyńską-Kwapisz. Serdecznie pozdrawiamy. Januszu, i co dalej z twoją karierą?
Tak naprawdę to zaczęło się wszystko od tej szkoły muzycznej, ponieważ tam był prócz klasycznych wydziałów, klasycznych instrumentów, był również wydział perkusji i prowadzony właśnie za moich czasów wydział saksofonu. No to więc łatwo się domyśleć, że cała brać, która interesowała się jazzem, a jazz był wtedy, trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo modny. O mało taką dygresję powiem, że na przykład w 76 roku na jazzie nad Odrym, już wspominanym przeze mnie, we Wrocławiu, kiedy występował Stańko, to koncerty miały taką popularność, że w hali ludowej pękały szyby. To już później się nigdy nie powtórzyło w Polsce. Pewnie się nieprędko powtórzy, ale taki był wtedy, taka była moda na jazz. Otóż wracając do tej szkoły, spotykaliśmy się w sali perkusyjnej, no i się zaczęło, że tak powiem. Poznałem Krzysztofa Zawadzkiego, z którym dużo, dużo później graliśmy właśnie z tymi amerykańskimi
Walkaway, tak?
Walkaway, o których pan Janusz mówił. Tam poznałem saksofonistę Janusza Smyka, bardzo utalentowanego, a przez niego, ponieważ on grał z Krzysztofem Sadowskim, a Krzysztof Sadowski z Kazimierzem Jąkiszem, to poznałem Kazimierza Jąkisza. No i te wszystkie nitki zaczęły się tak łączyć. I to bardzo, bardzo szybko poszło, do tego stopnia, że w 80 roku już z Kazimierzem Jąkiszem wystąpiliśmy na dżembory.
Jazz dżembory, tak?
Janusz, to był pierwszy taki poważny występ.
Które swoje nagranie, kompozycje najbardziej cenisz? Gdybyś miał powiedzieć, zrobiłem to, a to, to co by to było?
Ja myślę, że ja trochę inaczej podchodzę do tego, co ja robiłem, ponieważ ja jestem muzykiem, ja lubię bardzo kreować wspólny, to jest dla mnie taka wartość w jazzie najistotniejsza, że takiej właśnie interakcji z muzykami i jeśli o takie rzeczy pytasz, to dla mnie jest to dużo bardziej nawet cenne, czyli to, co kreujemy, to, co improwizujemy, niż to, co ja napiszę i oprawię oprawię jako książkę i położę sobie na półce. To sobie w jazzie zawsze najbardziej ceniłem i cenię sobie nadal. I właśnie to jest też piękne, że osoba niewidoma może z tego takie środki z jazzu czerpać.
Czyli granie jazzu to jest rozmowa, to jest dialog.
To jest współoddziaływanie na siebie.
Tak, tak.
Tylko improwizacja.
Przy pomocy zmysłów. Prawda? Bo czasami muzycy, no, widzący normalnie w zespołach często dają sobie tak zwane cue, jakieś znaki, oczami, gestami. Natomiast piękne jest to, że bez tego również można doskonale się wyczuć i współpracować.
Nie, proszę Państwa, może nie wszyscy słuchacze, Januszu, wiedzą, że muzyka to jest język, język niewerbalny, język emocji, dzięki któremu wielu ludzi może się porozumiewać. Nie tylko ci, którzy grają, ale ci, którzy słuchają. Tworzy się taka wspólnota wokół muzyki, którą jedni grają, inni słuchają. Ale wiecie Państwo, w tym kontekście powiem, niech mi będzie wolno powiedzieć, że nasza audycja to jest taka jazzowa audycja, w której mamy plan, ale nigdy planu się nie trzymamy. Ale to podoba się tym, którzy właśnie tak lubią. Reagujemy tutaj, proszę sobie wyobrazić, Janusz Mielowski tutaj mnie stuka w ramię, informując mnie, że mam zmienić temat, albo że zbliża się moment, w którym należy puścić następny utwór i tak dalej.
Często tak, że niewerbalnie improwizujemy.
Tak, taki niewerbalny język jest właśnie, tak. Nie? Poza anteną, kiedy utwór już idzie, drodzy państwo, i państwo go słyszą, to my tu rozmawiamy z naszym rozmówcą, ustalamy, o czym fajnie byłoby powiedzieć i zawsze reagujemy na to, co poprzednio się zdarzyło. To też i z Januszem Skowronem. Nie mamy specjalnie wyznaczonego planu, którego musimy się trzymać. Drodzy państwo, Januszu, może porozmawiamy za chwilę, ale puścimy teraz kogoś, kogo też nam zaproponowałeś. Otóż powiem, że, proszę państwa, muzyków niewidomych na świecie, w historii i jazzu, i muzyki rozrywkowej było mnóstwo i nie wypada, żebym ja ich wymienił. Januszu, kogo wymienimy?
Mam nadzieję, że dobrze wymówię, ale pewnie źle, a to nie poprawicie potem. Diane Shore. I'm not ashamed to sing.
Diane Shore.
No właśnie, Diane Shore.
Bo to jest kobieta. Mhm. Czy słychać mnie?
Tak, oczywiście, tak, słuchamy.
Ja powiem, że pomagałem troszeczkę w doborze repertuaru do dzisiejszej audycji, bo chciałem zwrócić uwagę, że istnieje tutaj parę takich stereotypów o niewidomych artystach, że no mamy tak, Stevie Wondera, no to każdy zna, Raya Charlesa każdy zna, Bocellego, no prawie każdy zna i w zasadzie na tym się kończy.
No i Janusza Skowrona każdy zna. No, w naszym środowisku
jazzmeni znają, tak jest. Znaczy,
natomiast plejada tych muzyków jest naprawdę bardzo duża i imponująca, ale to nie jest ważne, bo to nawet nie chodzi o ilość, tylko trzeba tutaj sobie uświadomić, że muzyk tego typu, co Art Tatum, czy Lenny Tristano, czy Marcus Roberts, żeby się przebić, po prostu chodzi o to, że niewidomy muzyk, żeby się przebić, musi być wielką, wielką indywidualnością, ponieważ i praca jego jako rzemieślnika, takiego normalnego, typu w orkiestrze gdzieś na skrzypcach grającego, czy też no wiele rzeczy jest nieosiągalnych dla nich, dyrygentura. Więc siłą rzeczy, jeżeli ten muzyk ma być znany, musi być, jak się to mówi, webest. Nie ma innego wyjścia. No musi tak. Być, tak. Ale to jest imperatyw.
Drodzy Państwo, i Diana Shore śpiewa w taki sposób, że po prostu jest kompletny odlot. Janusz zaproponował puszczenie tego utworu. Jak pierwszy raz go usłyszałem, byłem oczarowany. Pewnie Państwo też za chwilę będą oczarowani. Więc może puśćmy, a potem wrócimy do rozmowy, tak?
To jeszcze raz Diana Shore, I'm Not Ashamed to Sing.
People say that the songs I sing are blue, and maybe what they say just might be true. But let me tell you, this is the way I really feel, and everything I do, it's not fake, it's really real. And I'm not ashamed to sing the blues. Some people say that the blues are really dumb, but they just don't know. They don't know where I'm coming from. And I just want to tell you, it's the way I feel inside. 'Cause love and happiness will put tears in your eyes. And I'm not ashamed to sing the blues. some people say that my songs are just too sad. I don't think so when I think about the fun I've had. And achieving the laughing and crying.
Drodzy Państwo, jesteśmy razem. Janusz Milowski, Marek Halbarczyk. Naszym gościem, wspaniałym, przez telefon jest Janusz Skowron, wybitny muzyk jazzowy. A ja, proszę Państwa, jako że jestem jego przyjacielem, uważam, że jest to absolutnie najwybitniejszy polski muzyk, a przynajmniej w swojej kategorii. Otóż gra na syntezatorach elektronicznych. I cóż, no przypomnijmy, drodzy Państwo, to nie jest byle co. Grał z najwybitniejszymi polskimi jazzmenami. Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Krzesimir Dębski, Kazimierz Jonkisz i no, plejada przeróżnych muzyków, których wszyscy właściwie znamy, ale również grał w zespołach rockowych. Ja wiem o tym, że też grał dla Marli Rodowicz, Lady Punk, Perfect. Janusz, czy ja się mylę?
Nie mylisz się, ale ta działalność moja związana z muzyką rozrywkową no, stanowi troszeczkę taki poboczny tor. Jakkolwiek muszę powiedzieć, że wtedy bardzo, bardzo dużo nagrywałem w radiu w latach 80. Nawet czasami samochód po mnie przesyłali.
Wow.
I muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłem się, jeśli chodzi o pracę w studiu. To była szkoła rewelacyjna po prostu. I do dzisiaj mam nadzieję, że coś mi jeszcze z tego zostało.
Janusz, ja rozumiem, bardzo... ja rozumiem, że tak? Muzyka ta rozrywkowa jest dla słuchaczy, dla jazz fanów, dla ciebie, dla mnie mniej cenna. To jednak to, że brali ciebie do tego studio i nagrywałeś razem z nimi, przecież wynikało z tego, że mogli na ciebie liczyć, mogli na tobie polegać.
No, mam nadzieję, że tak. Ale chciałem powiedzieć, że wracając do jazzu, że właśnie tym największym dla mnie szczęściem było to, że od początku w zasadzie działalności miałem zawsze możliwość współpracowania z doskonałymi muzykami, którzy byli dla mnie doskonałymi nauczycielami. Naprawdę Kazimierz Jonkisz nie był wielkim i nie jest wielkim. Krzesimir Dębski no, jest no, niesamowitą postacią. Miałem wielokrotnie możliwość uczestniczenia w sesjach nagraniowych, kiedy on dokładał swoje ślady. No to po prostu jest to naprawdę coś niesamowitego. O Zbigniewie Namysłowskim, Tomaszu Stańko nie ma co wspominać, bo wszyscy wiemy.
Tak, genialni muzycy, ale drodzy państwo, chcę wam powiedzieć, że ci wszyscy muzycy, których Janusz chwali, wszyscy chwalimy, to z kolei oni darzyli Janusza Skowrona ogromnym szacunkiem i uznaniem. Otóż kiedyś, w 1995 roku, Janusz Skowron miał wielkiego pecha, został okradziony i to tak na poważnie, gdzie ukradziono sprzęt komputerowy, taki związany z działalnością jako niewidomego, więc sprzęt specjalistyczny oraz sprzęt muzyczny. Wtedy muzycy ujęli się za Januszem i zorganizowali, również z pewnym udziałem moim i mojej fundacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych, zorganizowali specjalny, charytatywny koncert w Teatrze Buffo, na którym właśnie byłem, który słuchałem jako słuchacz, jako widz i grali tam właśnie ci wszyscy muzycy, których wymieniliśmy. Drodzy państwo, niebywałe wydarzenie, które pokazało, jak bardzo oni się z Januszem przyjaźnią, jak bardzo go cenią, jak bardzo chcą mu pomóc, jak bardzo chcą z nim zagrać. Najbardziej ja pamiętam Janusza, występ z Tomaszem Stańką. Niesamowita muzyka, nie do powtórzenia. Mam nadzieję, że Janusz również pamięta. Janusz, pamiętasz ten czas?
Ale o którym występie mówisz?
Skowron Show.
Mówię o Buffo, tak? I o płycie, która z tego powodu powstała. Skowron Show.
Pewnie gdybym puścił płytę, to bym sobie przypomniał.
A ja tymczasem pamiętam, słuchajcie, no siedziałem tam w fotelach razem z rodziną i podziwialiśmy. A Janusz Skowron grał w tym i w innym składzie. I tak koncert trwał swoje pewnie ze 2 godzinki. Niesamowite przeżycie, kilkaset osób i wszyscy uwielbiali tych wszystkich muzyków i Janusza Skowrona. Drodzy państwo, ale powiedzmy teraz, kogo z kolei Janusz Skowron wśród niewidomych cenił najbardziej? Otóż był to niesamowity, niewidomy muzyk Mieczysław Kosz. Janusz, kto to był Mieczysław Kosz?
No, wspaniały pianista, nietuzinkowy, grający w stylu Billa Evansa, ale bardzo wiarygodny. Pianista i z takimi, powiedziałbym, elementami słowiańszczyzny, co w sumie dawało niezwykle ciekawą całość. Chcę powiedzieć, że udało mi się być, chociaż nie znałem Kosza, to udało mi się być na jego koncercie jeszcze w Krakowie.
Razem ze mną i razem z Jackiem Kwapiszem.
Nie jest to wykluczone. To był koncert, gdzie w jednej części grał Niemen.
Ze Skrzekiem.
Właśnie z Apostolisem między innymi.
Ta, i ze Skrzekiem. Tak.
Ze Skrzekiem. A w drugi Kosz w duecie z Marianną Wróblewską. I co charakterystyczne jest dla Kosza, że jeśli o mnie przynajmniej chodzi, najlepiej brzmiał grając solo.
To indywidualista był taki. Mocno
tak, na mój gust przynajmniej. To, ale w tym duecie również on niesamowicie jakoś się potrafił kleić z Marianną, się uzupełniać właśnie i tak integrować fajnie.
Proszę państwa, może kilka informacji. Mieczysław Kosz mieszkał na wschód od Warszawy w biednej wiosce, w biednej rodzinie, która nie połapała się, że jest tak utalentowany muzycznie. Następnie trafił do Lasek i tam już odkryto jego talent, ale cóż, no późno zaczął grać, to też nadrabiał czas. Chwilę potem dostał się do krakowskiej szkoły dla niewidomych, do szkoły muzycznej i tam już naprawdę się rozwinął i już grał tak, jak za chwilę usłyszymy. Koncertował i w Polsce, i za granicą. Nagrywał płyty. Właśnie taką płytę mamy. Za chwilę puścimy utwór. Niebywała kariera, niebywały talent. Źle to się jednak skończyło, bo w młodym wieku umarł i nie mieliśmy już okazji słuchać następnych jego utworów, ale zajął się jego biografią mecenas Karpiński, który napisał książkę o Mieczysławie Koszu. Na podstawie tej książki powstał film, którego jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać.
Powstaje.
On już powstał, tylko chyba właśnie teraz, wiesz, jest w ostatniej fazie przygotowań do do promocji tutaj, do puszczania na rynku.
Dla słuchaczy ważna informacja, zagra rolę pana Mieczysława Dawid Ogrodnik, znany aktor na przykład z filmu Chce się żyć, gdzie również grał osobę niepełnosprawną, więc zapraszamy do kin.
Który pobierał lekcje u Leszka Moszczera. On mu pokazywał różne tajniki pianistyki. Sam to słyszałem w wywiadzie.
Żeby dobrze zagrać, tak?
Tak.
Świetnie. Więc czekamy na ten film, a póki co usłyszymy utwór jaki?
Utwór Yesterday z płyty Reminiscence. Właśnie Mieczysław Kosz nam będzie grał.
Drodzy Państwo, jesteśmy razem. Janusz Milowski, Marek Halbarczyk. Jesteśmy razem z wybitnym muzykiem jazzowym Januszem Skowronem.
87,8 FM.
Ale to w Warszawie. A w Krakowie?
95,2.
Zapraszamy do nas na następne audycje. Zapraszamy również na inne audycje. Włączajcie Radio Wnet. To radio, to wolne medium. To radio jest najlepsze w tej chwili w kraju. Zapewniamy Państwa. Nas by tutaj nie było, gdyby to nie było najlepsze medium. Janusza Skowrona by z nami nie było, gdyby to nie było najlepsze medium w tej chwili w Polsce. Januszu, powiedz, twoja współpraca z tymi wybitnymi muzykami, te płyty, te 60 płyt, które nagrałeś, którą płytę najbardziej wspominasz? Którą płytę polecasz mi, Januszowi Milowskiemu i słuchaczom na dzisiejszy wieczór albo jutrzejszy poranek?
Nie wiem, czy uda mi się wybrać jedną płytę, ale mogę powiedzieć, że najbardziej emocjonalnie jestem związany z płytami Tomasza Stańko i String Connection, jako że String Connection, no to poza muzykami również jest paczka przyjaciół, z którymi mnóstwo naprawdę czasu spędziliśmy, włączając na przykład w latach, na początku lat 80. podróż do Paryża z ciężarówką Mercedes 207. To chyba nawet pan Janusz nie kojarzy, co
chyba
to
nie.
Był za rzęk.
Nie,
tym bardziej ja.
No i jechaliśmy do tego Paryża. 3 dni, mając tam przepierzenie, gdzie mogliśmy się trochę przespać.
Janusz, a koncert
trudno
w Dżakarcie?
Się nie poznać dobrze.
A koncert w Dżakarcie?
Koncert w Dżakarcie, no to był taki epizod, ale to nie było z String Connection, tylko po prostu Krzysztof Ścianecki, mój kolega i przyjaciel, zaprosił mnie do udziału w swoim zespołem, no i pojechaliśmy ten świat drogi.
Januszu, musimy się zbierać. Nie dokończymy tej rozmowy tak, jakbyśmy chcieli, bo gadania jest na godziny. Drodzy Państwo, byliśmy w niebywałej sytuacji. Mieliśmy możliwość porozmawiania z moim przyjacielem, wybitnym muzykiem Januszem Skowronem, niewidomym twórcą, który ma nie tylko muzyczne zainteresowania, który pisze, który jest świetnie zorientowany komputerowo w technologii najnowocześniejszej, który wie wiele o historii, o religii, o polityce, który ma do powiedzenia bardzo wiele o mnóstwo tematach. Drodzy Państwo, sytuacja jest niebywała. Jesteśmy razem tu w sobotę o 12 w południe i zapraszamy za tydzień. Serdecznie dziękujemy.
Janusz
Mirowski.
Dziękuję
za zaproszenie do Radia Wnet. Janusz Skowron.
Marek Kalwarczyk.
Do widzenia.
Zobaczymy się niedługo również z Januszem Skowronem. Do widzenia Państwu.